Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, rozmowy niedokończone, żołnierze wyklęci, historia i pamięć. W naszym studiu dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam, panie doktorze.
Szczęść Boże, kłaniam się państwu.
I dr Przemysław Wójtowicz, delegatura IPN Bydgoszcz, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Doktorze, szczęść Boże. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kogo upamiętniamy i dlaczego, panie doktorze?
Jak mowa w nazwie tego znaczącego święta, upamiętniamy żołnierzy wyklętych, zwanych też żołnierzami niezłomnymi. Ale warto wskazać, że tutaj w tego dnia upamiętamy również szerzej członków antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którego jak najbardziej istotnym elementem byli właśnie żołnierze wyklęci. Kim byli żołnierze wyklęci, kim były osoby, które przeciwstawiały się sowietyzacji Polski po II wojnie światowej. To byli członkowie zarówno grup zbrojnych, jak i wszelkiego typu organizacji, ale również i osoby, które nie zaprzestały walki, nie zaprzestały działań po zakończeniu II wojny światowej. Walczyły tym razem o suwerenność Polski w nowych warunkach, gdzie głównym przeciwnikiem był Związek Sowiecki oraz jego poplecznicy w Polsce, w uproszczeniu nazywani komunistami. Przeciwko nim działali żołnierze wyklęci. Pamiętajmy, pojęcie żołnierzy wyklętych jest pojęciem węższym, albowiem to była zaledwie część, istotna część szerokiego ruchu zwanego antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym.
Pan doktor Jan Wiśniewski, dlaczego żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni przeszli z powrotem po zakończeniu II wojny światowej w 1944 roku, 1945 do podziemia antykomunistycznego? Co było taką zasadniczą przyczyną?
Po pierwsze, taki najważniejszy powód, to zresztą widoczny już w 1944 roku, kiedy na kresach wschodnich, na tych obszarach, które należały do 1939 roku, do II Rzeczpospolitej, rozpoczął się właściwie terror sowiecki, terror skierowany przeciwko ludności polskiej, ale również właśnie przeciwko wszelkim grupom zbrojnym, które nie uznawały Moskwy za swojego, można powiedzieć, mocodawcy. Ta sytuacja szczególnie widoczna była na terenie Wileńszczyzny, Nowogrodczyzny i Grodzieńszczyzny. Tutaj na tym obszarze ten terror był niesamowity. Nie tylko można powiedzieć, polowano na tych AK-owców. Tutaj ten przykład, akcja Ostra Brama, najpierw walczono wspólnie Sowieci, żołnierze sowieccy z żołnierzami Armii Krajowej, ale później po walce oddziały polskie zostały okrążone. Żołnierzy w większości wcielano do Ludowego Wojska Polskiego. Natomiast oficerów albo rozstrzeliwano, albo zsyłano na Syberię do Kazachstanu. Ale to nie było tylko przeciwko siłom Armii Krajowej, Narodowym Siłom Zbrojnym. To również szło przeciwko ludności cywilnej. Nie tylko były brutalne represje, ale bardzo dużo osób, kilkadziesiąt tysięcy Polaków deportowano z Kresów Wschodnich w 1944-1945 roku na Syberię, za Ural, do Kazachstanu, czy na wschodnie obszary Ukrainy, Donbas, tam gdzie były zakłady przemysłowe, gdzie potrzeba było rąk do pracy. Tam kierowano Polaków. I rzeczywiście ten okres, to był terror. Trzeba wspomnieć na przykład o obławie białostockiej, o tym mordzie, który de facto jest wiadomy, a nie mamy miejsca pochówku tych ofiar. Te represje, te brutalne zachowanie się sił sowieckich spowodowało, że Polacy tak naprawdę nie mieli wyjścia. Często była to też chęć zemsty. Jeżeli ktoś stracił rodzinę, ktoś stracił bliskich, on w pewien sposób też chciał się zemścić. To też trzeba zrozumieć niektórych właśnie żołnierzy, którzy no nie poddali się. To jest pewien taki etap, który w miarę przesuwania się frontu rozszerzał się właściwie na tereny centralnej Polski, a później nawet Wielkopolski, Pomorza czy Śląska.
Pan doktor Przemysław Wójtowicz, panie doktorze, od kiedy władze tutaj sił tych podziemnych, czy to władze Armii Krajowej, przygotowywały się już do takiego zejścia do podziemia? Mówi się, że już po pierwszych takich niepowodzeniach armii hitlerowskiej, armii niemieckiej w głąb Rosji, gdy rozpoczęły się te niepowodzenia i zaczęła nacierać na nich Armia Czerwona, że już wtedy wyczuwały władze wojskowe, że może być bardzo niebezpieczne dla tych wszystkich, którzy są związani z Armią Krajową.
Jednoznacznej daty trudno wskazać. Na pewno planiści Armii Krajowej i szerzej Polskiego Państwa Podziemnego kwestie związane z powstaniem przeciwko Niemcom opracowywali niemalże od pierwszych dni wojny. Jak wiemy, kwestia zagrożenia sowieckiego tutaj także koniec wojny. Zdecydowanie takim kilka dat, które tutaj można wskazać jako takie bezpośrednie początki działalności żołnierzy wyklętych. Warto o jednej rzeczy mocno powiedzieć i wyraziście powiedzieć. Żołnierze wyklęci to są bezpośredni kontynuatorzy międzywojennego Wojska Polskiego, ale także i członków Armii Krajowej. Bardzo często żołnierze, którzy wcześniej działali w międzywojennym Wojsku Polskim, później brali udział we wrześniu 1939 roku w wojnie obronnej Polski, następnie byli członkami Armii Krajowej, niejako naturalnie przeszli, stali się członkami oddziałów żołnierzy wyklętych. To była kontynuacja, to była ciągłość, to byli po prostu żołnierze Wojska Polskiego. Ten taki początek, kiedy bardziej zdano sobie sprawę, że zagrożenie niemieckie na pewno będzie wyeliminowane. O wiele większym zagrożeniem dla Polski jest zagrożenie sowieckie. My już teraz historycznie wiemy, że to oczywiście są porozumienia, które zostały zawarte ponad głowami Polski w trakcie trzech konferencji. Od Teheranu poprzez Jałtę, także szczególnie Teheran i Jałta. Tutaj de facto los Polski został oddany przez mocarstwa zachodnie pod decyzję Związku Sowieckiego. I ta połowa wojny to jest taki moment, gdzie rzeczywiście można było się spodziewać, że wraz z pokonaniem Niemców nie zakończy się walka o suwerenność Polski. I tak rzeczywiście się stało, bo pamiętajmy, w 1945 roku, w połowie 1945 roku, owszem, Polska odzyskała niepodległość, pojawiła się ponownie na mapach świata, ale nie odzyskała suwerenności, czyli naród Polski nie miał absolutnie żadnej możliwości wpływu wyboru swoich władz. Ta władza została narzucona. Warto też wspomnieć o tym właśnie początku roku 1944, dokładnie 4 stycznia 1944 roku, gdzie w dawnym powiecie przedwojennym Sarneńskim zaczęły od wschodniej strony wchodzić oddziały Związku Sowieckiego i wówczas też w styczniu 1944 roku rozpoczęła się jedna z największych militarnych operacji Armii Krajowej, akcja Burza, która z politycznego i militarnego punktu widzenia miała pokazać władzom Związku Sowieckiego, ale i zachodnim mocarstwom, że oddziały Armii Czerwonej wkraczają na terytorium Polski, gdzie władza należy do Polaków, do rządu polskiego na uchodźstwie. Warto wskazać, że wiele wschodnich kresowych miast albo zostało wyzwolonych, albo zostało współwyzwolonych nie tylko przez Armię Czerwoną, ale również przez i oddziały Armii Krajowej, które następnie zostały wyeliminowane.
Tak, dotyczyło to na przykład Wołynia, 27. Dywizja Armii Krajowej, która walczyła bardzo dzielnie z Niemcami, współpracowała z Armią Czerwoną, przez pewien moment i później została rozbrojona. Więc rzeczywiście miała miejsce ta współpraca. Lwów, właśnie Wilno, ale trzeba jeszcze jedno o czymś wspomnieć. Jeszcze przed wkroczeniem wojsk sowieckich Armii Czerwonej na tereny dawnych Kresów działała partyzantka sowiecka. I ta partyzantka w niektórych przypadkach likwidowała nawet polskie oddziały zbrojne Armii Krajowej. Też w pewien sposób prowadziła działalność rozpoznawczą. Po wkroczeniu wojsk sowieckich oni już wiedzieli, gdzie są odpowiednie bazy polskiej partyzantki, wiedzieli, kto jest kim, i to ułatwiało później działania NKWD.
Jesteśmy w temacie żołnierzy wyklęci, historia i pamięć, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pozostańmy jeszcze na moment w tej historii, ponieważ pan doktor Wiśniewski wcześniej wspomniał o tych deportacjach po 1944 roku, nie tylko żołnierzy Armii Krajowej i wszystkich sił, które wtedy walczyły przeciwko okupantowi niemieckiemu, wcześniej też okupantowi sowieckiemu na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, też ludności cywilnej. Chciałbym jeszcze zapytać o te nastroje w czasie wojny i tuż po II wojnie światowej i świadomość i cywilną, i wojskową, wynikającą chociażby z faktu, jak zostali potraktowani oficerowie Wojska Polskiego, między innymi w Katyniu i w innych miejscach zagłady. Czy to też, możemy powiedzieć, miało jakiś wpływ, jaki, jeżeli tak, to jaki, na tę świadomość zejścia znowu do partyzantki, wejścia do lasu i ukrywania się przed siłami i organizacjami tutaj bezpieczeństwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich?
Warto wskazać, że sowietyzacja Polski następowała etapami. To nie był natychmiastowy proces. Bardzo zręcznie zostało to w pewnym momencie określone jako tak zwana taktyka salami. Ona została zastosowana nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie innych krajów, które znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. To znaczy, mówiąc obrazowo, komuniści, Związek Sowiecki, żeby zawładnąć tymi rejonami, nie od razu narzucili system sowiecki w każdej możliwej dziedzinie, ale robili to stopniowo, eliminując kolejne przeszkody. Jeżeli chodzi o teren Polski, o Polskę, dla komunistów były trzy najważniejsze przeszkody, które po kolei musieli wyeliminować. Pierwsza, z którą poszło najłatwiej, to eliminacja wpływów rządu emigracyjnego na uchodźstwie. To się stało już bezpośrednio po II wojnie światowej, jak pamiętamy, 5 lipca 1945 roku za namową Stalina mocarstwa zachodnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania cofnęły uznanie dla legalnego polskiego rządu. Natomiast uznały rząd tak zwany tymczasowy, który funkcjonował w Warszawie z ramienia, z nadania Moskwy. Drugim elementem, który należało wyeliminować, była legalna opozycja, która działała na terenie kraju, przede wszystkim w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele. Jak wiemy, to również się udało poprzez przede wszystkim sfałszowanie wyborów. Dzisiaj z cząstkowych,
bardzo delikatnie to jest nazywane.
Dzisiaj z cząstkowych wyników z niektórych powiatów i gmin wiemy, że wynik prawdziwy był zupełnie odwrotny. Mimo wszystko polskie społeczeństwo masowo popierało Polskie Stronnictwo Ludowe. No ale wiadomo, tutaj zadziałała stara czekistowska zasada, nieważne jak społeczeństwo głosuje, ważne kto liczy głosy. I trzecią najistotniejszą przeszkodą, z którą komuniści musieli sobie poradzić i trwało to najdłużej, było zlikwidowanie właśnie oporu antykomunistycznego podziemia i żołnierzy wyklętych. Jak wiemy, de facto ta walka, opór żołnierzy wyklętych trwał do połowy lat 50., no a ostatni żołnierz oklęty został wyeliminowany 21 października 1963 roku. Dlatego, że ci żołnierze wyklęci najdłużej trwali, najdłużej walczyli, starali się o suwerenność Polski po II wojnie światowej. Z tego też względu byli przez komunistów grupą najbardziej znienawidzoną i z tego też względu komuniści postanowili wymazać ich z pamięci. Jak wymazać człowieka, ludzi z pamięci? Nie może mieć grobu. I to się de facto stało. bo nie
dlatego
można
grobów poszukujemy do dziś.
I do dzisiaj poszukujemy grobów.
Żołnierze wyklęci, historia, pamięć. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz. Panowie, zadam takie pytanie, które wiem, że dla panów czy dla mnie jest bardzo trywialnym, ale żyjemy w XXI wieku, gdzie słowo dialog wydaje się być słowem nadrzędnym. Czy wtedy nie dało się tych sporów pomiędzy żołnierzami wyklętymi, których teraz tak nazywamy, i tym podziemiem antykomunistycznym, a władzami w Związku Radzieckim i wtedy rozsianymi wszędzie członkami aparatu bezpieczeństwa prowadzić na zasadzie dialogu? I widzę, że pan doktor Wiśniewski się uśmiecha, ale no, żyjemy w czasach, gdzie osobom wielu młodym, a nie tylko młodym, wydaje się, że można było dialogować i na zasadach dialogu dojść do porozumienia. Czy to było w ogóle możliwe? Jeżeli nie, to dlaczego?
Może użyję słów Winstona Churchilla, kiedy w 1941 roku Niemcy napadły na Związek Sowiecki, na Związek Radziecki. On użył takiego zwrotu. Sprzymierzę się nawet z samym diabłem, żeby pokonać Hitlera, czy pokonać Niemcy. Dla Brytyjczyków, dla Amerykanów, Stalin, system komunistyczny, to był po prostu diabeł. To był system, który był wrogi po prostu każdej wolno demokratycznie myślącej społeczności. Rzeczywiście Polacy już w okresie międzywojennym bardzo dużo słyszeli o czystkach, nie tylko w Armii Czerwonej, o wielkim głodzie na Ukrainie, ale również o tych represjach, które spotykały no, naród sowiecki od swoich władz. I teraz, podczas II wojny światowej, Polacy nauczeni tym doświadczeniem, no, w pewien sposób nie chcieli, czy spróbowali nawiązać te kontakty, ale wiedzieli, że to jest no, skazane na porażkę. Co prawda były te próby, no przecież proces 16, który odbył się w Moskwie, zaczął się tak naprawdę od tego, że generał Sierow, właśnie jeden z dowódców NKWD, zaprosił przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na czele z generałem Okulickim, Niedźwiadkiem, na spotkanie, gwarantując, ręcząc słowem oficera, że nic im się nie stanie. A jak już pojawili się na spotkaniu, zostali aresztowani. Więc proszę zauważyć, że to działanie było takie fałszywe. W 1945 roku władze polskie, komunistyczne, obiecały amnestię. No, my uśmiechamy się, siedzimy wygodnie w fotelach, ale dla tych żołnierzy, dla tych osób po 5 latach wojny, 6, to było no, coś, taka obietnica, która mogła przywrócić normalne życie. I ponad 20 tysięcy tych członków konspiracji uwierzyło. W 1947 roku powtórzono to samo. Prawie chyba 50 tysięcy wtedy żołnierzy wyszło z konspiracji. Uwierzyło, mimo wszystko. Ale to były po 1947 roku już nie zdarzały się takie większe, może nie próby, ale dekonspiracji czy wyjścia z konspiracji z tego powodu, że wiedziano, że to jest po prostu gra. Nie ma żadnej dobrej woli ze strony komunistów. Ten dialog tak naprawdę został zakończony, można powiedzieć, w 1944 roku tym, jak Sowieci potraktowali żołnierzy Armii Krajowej właśnie pod Wilnem, we Lwowie czy w innych, na innych obszarach Kresów Wschodnich. Po prostu już zdawano sobie sprawę, że z nimi nie ma negocjacji. Ale to docierało. No, ta nadzieja jednak ginęła troszeczkę no, później, po kilkunastu miesiącach.
Doktor Przemysław Wójtowicz.
Dialog można prowadzić z przeciwnikiem, który ma honor i ma zasady. Natomiast komuniści, ludzie ze Związku Sowieckiego, tak zwani sowietnicy, którzy byli instalowani na terenie Polski, nie mieli zasad, nie mieli honoru, to był wróg. To był wróg, który miał jeden cel, wyeliminowanie wszelkich grup opozycyjnych w stosunku do nich oraz wyeliminowanie ludzi, którzy ewentualnie w przyszłości, bliższej lub dalszej, mogliby taką działalność antykomunistyczną podjąć. I tutaj pamiętajmy przecież, że naprawdę wiele osób, które było zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, w działalność żołnierzy wyklętych, poszło do lasu walczyć przeciwko komunistom, przeciwko Sowietom. Oni tak naprawdę byli zmęczeni 6 latami ciężkiej wojny. Wielu z nich naprawdę chciało wrócić na rolę, wrócić do miasta, prowadzić rodziny, a byli zmuszeni sytuacją, tym niehonorowym postępowaniem strony przeciwnej. Amnestie są znakomitym przykładem niehonorowego postępowania strony przeciwnej. Wiele osób, zwłaszcza w tej amnestii po tych oszukanych wyborach w 1947 roku, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z lasu wyszło. Oni zostali porejestrowani. Owszem, na jakiś czas, kilka tygodni, kilka miesięcy mieli spokój. Wydawało im się, że będą mogli prowadzić normalne, cywilne życie. A po tym okresie Urząd Bezpieczeństwa, funkcjonariusze zaczęli pukać, nachodzić, aresztować, mordować, namawiać do współpracy. Zupełnie niehonorowe postępowanie. Znakomity przykład tutaj chociażby, co się stało z generałem Augustem Emilem Fildorfem Nilem. Wielu osób do dzisiaj, znaczy wielu publicystów do dzisiaj twierdzi, że to był żołnierz wyklęty. Absolutnie nie możemy go zaliczyć do grona żołnierzy wyklętych. To był ostatni dowódca oddziałów dywersji KDW Armii Krajowej. Osoba poważana, osoba znana. On dobrze wiedział, że jest śledzony, że nie ma... Jego wejście w działalność antykomunistyczną natychmiast spotka się z przeciwdziałaniem strony przeciwnej. Także nie podejmował de facto takowej działalności. A mimo tego również i jemu nie darowali. Dlatego, że komuniści eliminowali osoby, które miały w przeszłości jakieś zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz takie osoby, które ewentualnie według nich mogłyby w przyszłości jakiekolwiek działania przeciwko komunistom podjąć.
Czyli dialog to był typowy wytrych do tego, by odnaleźć tych, którzy są podziemia antykomunistycznego, którzy są i byli zaangażowani w walkę o niepodległość?
Dokładnie. Raz dialog, a później, a także i prowokacja.
Żołnierze wyklęci, historia i pamięć. Nie padło jeszcze pytanie o liczby i wiek tych żołnierzy wyklętych wówczas. O jakich liczbach mówimy, tych, których zaliczamy dziś do podziemia antykomunistycznego, do żołnierzy wyklętych? W jakim wieku to były osoby, pan doktor Łutowicz?
Dzisiaj nawet w trakcie przemówienia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podał liczbę do 300 tysięcy osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną. Tutaj po II wojnie światowej. Tutaj liczby są różne. Od 160-180 tysięcy nawet właśnie do owych 300 tysięcy. Albowiem musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Jakakolwiek czy to partyzantka, czy działalność skryta, podziemna wymaga dużego grona pomocników. I w zależności od tego, jak tych pomocników traktujemy, czyli osób, które może nie są bezpośrednio zaangażowane w oddziałach zbrojnych, w oddziałach bojowych, ale są kurierami, pomagają przezimować, udostępniają schronienia, przerzucają z miejsca na miejsce i tak dalej, i tak dalej. Także w zależności od tego, jak takowe osoby pomocnicze liczyć, tutaj możemy właśnie dochodzić nawet i do liczby 300 tysięcy. Z tym, że oczywiście były różne fazy rozwoju tej działalności antykomunistycznej. Kwestia wieku. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Pojęcie żołnierzy wyklętych jest to pojęcie węższe. Pod tym pojęciem mamy na myśli oddziały zbrojne, tak zwane oddziały leśne. Ale jeżeli chodzi o antykomunistyczne podziemie, oprócz tych oddziałów leśnych były również i tak zwane oddziały cywilno-militarne, które działały w mieście, partyzantka miejska, która de facto działaniami takimi typowymi militarnymi się nie zajmowała, ale na przykład zbierali informacje o tym, co robią komuniści. Czyli ta ich działalność również była bardzo ważna. Możemy ich nazwać możemy ją nazwać działalnością wywiadowczą. Co więcej, pod koniec lat 40., na początku lat 50., gdy wydawało się, że komunistom de facto udało się rozprawić z oddziałami leśnymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, pojawił się nagle fenomen organizacji młodzieżowych, bardzo często nastoletnich ludzi, którzy w trakcie II wojny światowej byli jeszcze za młodzi, żeby na przykład brać czynny udział w działalności Armii Krajowej. Kilka lat po wojnie już dorośli, zobaczyli, co się dookoła dzieje, jaka jest rzeczywistość, coraz bardziej ograniczana przez komunistów, i bardzo często ci harcerze, członkowie różnych organizacji chrześcijańskich podejmowali działalność antykomunistyczną. Także o tej grupie młodzieżowej, o tych grupach młodzieżowych, których w skali kraju było nawet i około 1000, również powinniśmy pamiętać. Podsumowując, ten przekrój wieku to jest dosłownie od nastolatka, aż oczywiście do osób w wieku naprawdę poborowym i popoborowym. Jak chociażby przykład wcześniej wskazanego przeze mnie generała Augusta Fildorfa Nila.
Żołnierze wyklęci, historia i pamięć. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz. Panowie, z ust panów padają takie słowa, że to było podziemie antykomunistyczne. Główny cel to było uciec, przeciwstawić się, a jednocześnie wystąpić przeciwko antykomunistom. Natomiast spotykamy i naukowców, i publicystów, którzy przypisują żołnierzom wyklętym działanie antysemickie, że byli w dużej mierze nastawieni antysemicko. Skąd takie głosy się mogą pojawiać? Dlaczego? Jak je traktować? Doktor Jan Wiśniewski?
Tak, pojawiają się takie głosy. Tylko trzeba po pierwsze pamiętać, że tych przypadków było bardzo, bardzo mało. Tutaj pan doktor Wójtowicz powiedział o tych 200, nawet 300 tysiącach osób zaangażowanych. Proszę zobaczyć skalę tych działań. Rzeczywiście to jest pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że ta sytuacja po II wojnie światowej to był po prostu, jak to niektórzy mówią, dziki zachód czy dziki wschód. Dlaczego? Bardzo dużo było, oprócz tych oddziałów partyzanckich, bardzo dużo było grup uzbrojonych, które zajmowały się różnego rodzaju rabunkiem. One dość często nie patrzyły, kto ma jakie przekonania, kto jest kim, tylko działały w sposób awanturniczy. Trzecia kwestia to jest taka, że duża część aparatu komunistycznego była złożona z osób pochodzenia żydowskiego. I dość często, szczególnie w tych... Też trzeba pamiętać, że te zbrojne podziemie nie było jednolite. Tam byli żołnierze Armii Krajowej, byłej Armii Krajowej, byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, różne inne grupy, które reprezentowały różne poglądy. I rzeczywiście w tym zetknięciu się z władzą komunistyczną różne były reakcje. Też trzeba pamiętać, że po kilku tych latach, kiedy ktoś doznał krzywd różnego rodzaju, naprawdę ci żołnierze byli wręcz w pewnej konieczności, może nie konieczności, działali w sposób taki bezwzględny, chcąc na przykład zdobyć żywność. Rzeczywiście to było. Antysemityzm, były przypadki, o tym trzeba mówić. Trzeba właśnie stwierdzać, ale to były bardzo nieliczne i organizacja, która na przykład Wolność, Niezawisłość, wszystkie te struktury potępiały tego typu czyny. Były to odosobnione działania.
Żołnierze wyklęci, historia i pamięć. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Jak przedstawiała się pamięć, upamiętnianie żołnierzy wyklętych? Wiemy, że teraz mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale jak to było za czasów komuny do 1989 roku i po 1989 roku?
Jak już o tym wspomniałem, przez pierwsze kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, może po wyeliminowaniu żołnierzy wyklętych, to miała być niepamięć. Ci żołnierze, pamięć o tych żołnierzach miała być wytarta z kart historii. Temu przede wszystkim służył brak upamiętnień w postaci grobów. Ci żołnierze, ci bohaterowie byli bardzo często grzebani w poniżających miejscach, które albo były wysypiskami gdzieś przy cmentarzach. Zdarzały się oczywiście jakieś bezimienne jamy, zapomniane. Znam przypadek co najmniej jeden, że później na terenie takiej, można powiedzieć, takiego miejsca władze celowo budowały na przykład szalety miejskie i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby pamięć o tych ludziach nie przetrwała, żeby w ogóle o tym fenomenie nie wspominać. I co najistotniejsze i co najsmutniejsze jest, ta sytuacja trwała nie tylko do 1989 roku. To wydawałoby się bardzo ważna cezura w dziejach naszego kraju. Odzyskaliśmy suwerenność, staliśmy się, można powiedzieć, III Rzeczpospolitą, ale ona się właściwie przedłużyła do przełomu tysiącleci. Oczywiście w latach 90. pojawiały się pierwsze osoby, które podejmowały tą kwestię, ale tak na dobre sprawa odbudowania i przywrócenia pamięci i świadomości walki i działalności tychże osób, żołnierzy wyklętych i członków antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, to jest właśnie przełom tysiącleci. No, symbolicznie powstanie Instytutu Pamięci Narodowej w 2000 roku. Członkowie IPN-u na dobrą sprawę podjęli badania naukowe na szerszą skalę, mając środki, możliwości i docierając do jeszcze wówczas osób, które żyły i pamiętały tą historię. Kolejną istotną cenzurą, która niejako na szersze wody wydobyła kwestię żołnierzy wyklętych, to jest właśnie ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dokładnie 10 lat temu. Miało to miejsce.
Jan Wiśniewski?
Pan doktor tu wspomniał o tych działaniach już właściwie z lat 50., 60. w XX wieku, właściwie do końca tego okresu rządów komunistycznych, ale tak naprawdę komuniści od samego początku niszczyli pamięć o zbrojnym podziemiu. Dość często zdarzały się takie wypadki, że żeby na przykład ludność miejscową jednak zniechęcić do pomocy, często tych żołnierzy Urzędu Bezpieczeństwa, różnego rodzaju formacji przebierano w mundury, powiedzmy, polskie, przedwojenne, różnego rodzaju elementy. Oni często wchodzili do jakiejś wsi, zachowywali się w sposób brutalny, budząc sprzeciw, i w ten sposób władza takimi działaniami starała się popsuć obraz po prostu tego zbrojnego podziemia. Przypomina się mi taka piosenka czerwonych gitar Krzysztofa Klęczona, Biały Krzyż. Rzeczywiście on, Krzysztof Klęczon, dla niego ojciec był właściwie nieznany. On walczył jako ten żołnierz niezłomny i mógł go tylko w ten sposób, jak gdyby taki zauwolowany, uczcić właśnie w tej piosence. Ona jest, świetnie oddaje to, na co można było sobie pozwolić w latach 60., 70. I patrząc nawet, jeszcze o jednej kwestii chciałem tutaj, pan doktor świetnie to uszeregował, ale jedna rzecz, te represje, te zastraszanie społeczeństwa, okłamywanie wpływało nawet na ludzi, którzy walczyli w tej podziemnej konspiracji. Oni dość często nawet swoim najbliższym nie mówili o tym, że uczestniczyli w tego typu działaniach. Ja pamiętam też, no, to są kwestie rodzinne, ale oni tak naprawdę dopiero w latach 90. i to dopiero kilka lat po upadku komuny często się otwierali, często mówili, co oni przeżyli. Szczególnie dla nich trudnym tematem były te więzienia. Nie walka, nie pobyt w lesie, konspiracja, tylko później po ujawnieniu się czy po uwięzieniu ten pobyt w tych straszliwych kazamatach komunistycznych, gdzie nie tylko skazywano na śmierć, ale łamano ludzi lub no, doprowadzano ich do czy utraty zdrowia. O tym no, trzeba pamiętać.
Żołnierze Wyklęci, Historia i Pamięć. Prosimy. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam
Prosimy.
Serdecznie ojca prowadzącego i gości wykładowców z WSK SIM z dziedziny historii. Ja chcę trochę tak nawiązać historycznie, ale będzie o żołnierzach wyklętych. Traciliśmy niepodległość, ale z różnych powodów. Napadali na nas sąsiedzi, ale też i z naszego Warcholstwa, Targowicy i upadku moralnego i chrześcijańskiego naszych rodaków. Ale było opamiętanie, była modlitwa, czyn materialny i zbrojny. Wiem, że jest taka teoria, że wszystkie powstania były przegrane, no i też powstanie warszawskie, a ja chcę powiedzieć, że nie zawsze to tak jest. Są przegrane wojny, które sąsiedzi na nas napadają. Wtedy jest ludobójstwo, niewola i okradanie państwa. Ale wojny obronne, powstania, chociaż przegrane militarnie, to są zwycięskie moralnie, bo naród stanął w obronie ojczyzny i ta walka będzie zapamiętana historycznie w następnych pokoleniach. I te przegrane bitwy okażą się zwycięskimi. I tak jak to było w wojnie w 1918 roku, w 1920. Powstanie warszawskie też było wygrane. Chociaż jak mówią lewacy i liberowie, to były przegrane. Stalin zreflektował się, że nie można włączyć Polski do kraju rad, jak to chcieli polscy komuniści. Żołnierze wyklęci, niezłomni, to ciąg dalszy DNA polskości, chociaż byli mordowani przez bolszewików, rodzimych i obcych komunistów i ta płynęła krew. I ta krew dała podwaliny do powstań następnych w 56, 70, 76, no i Solidarności, od której zaczęła się nasza niepodległość. Jak widać, jeszcze ułomna, ale sądzę, że na długim marszu będzie to niepodległość, o jakiej marzyli nasi niezłomni żołnierze. Feldorf, Nil, Anoda, Ogień, Inka i inni. I tysiące innych patriotów, zarówno kobiet i mężczyzn. Chciano o nich zapomnieć, zakopywano ich w dołach śmierci, byli wapnowani. Dobrze, że ich wyzwiska przez komunistów są oczyszczane, takie jak bandyci, sługusy imperializmu i Watykanu. Dzisiaj są oczyszczane i przywraca się godność taką, jak im się należy, to znaczy bohaterów narodowych. Cześć i chwała bohaterom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję za wysłuchanie.
Teraz i zawsze. Dziękujemy, panie Stanisławie. Pan doktor Wójtowicz.
Zdecydowanie zgadzam się z tezą, że no, nie wszystkie nasze powstania, poczynając od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, były przegrane. I tu nie tylko chodzi o taką wygraną w sensie moralnym, ale również pamiętajmy, że kilka naszych powstań możemy uznać za zdecydowane nasze zwycięstwo. No, takim najbardziej oczywistym przykładem jest oczywiście powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919 i właściwie duża część publicystów, nieraz i historyków twierdzi, że to było jedyne wygrane powstanie w dziejach Polski. A to oczywista nieprawda. Ja mogę podać przykład chociażby mniej znanego powstania z tamtego okresu. W 1919 roku wybuchło na Sejneńszczyźnie powstanie sejneńskie przeciwko Litwinom. I ono również było naszym sukcesem. Właściwie drugie powstanie śląskie również możemy uznać za sukces, ewentualnie za remis ze wskazaniem na naszą stronę, albowiem Ślązacy podjęli wówczas działania partyzanckie, działania dywersyjne i de facto tutaj też Niemcom nie udało się zdławić wówczas naszego oporu.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Zwierzę z Krakowa. Mówimy tutaj, używamy słowa wyklęty. Jest to w sumie słowo nieużywane w słownictwie, bo ono oznacza zbrodniarz, morderca, potępiony. Potocznie przeklęty. Więc ja bym proponowała dużo więcej używać słowa słów wyrażeń żołnierzy niezłomni. Panowie tutaj doktorzy występujący mówią tak bardzo łagodnie, elegancko, popsuć obraz, brak honoru, a to jest po prostu obrzydliwe, by nie dochować publicznie danej obietnicy i zaaresztować, gdzie miało być spotkanie wojskowe. Tak samo uczynili hitlerowcy z naszymi profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprosili ich wszystkich najlepszych naszych profesorów na rozpoczęcie roku akademickiego i potem ich zamordowali w obozach. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Elżbieto. Doktor Jan Wiśniewski.
Ta nazwa żołnierze wyklęci tak naprawdę powstała w 1993 roku. To wtedy tak była wystawa. Zaczęto tak naprawdę mówić o podziemiu konspiracyjnym, które nie uznało władzy komunistycznej, które kontynuowało walkę, które było w tradycji jak gdyby Wojska Polskiego jej kontynuacją tego jeszcze przedwojennego, z okresu II wojny światowej. Tak, rzeczywiście, pani ma rację, żołnierze niezłomni to jest właściwsza nazwa. O żołnierzach wyklętych mówiliśmy, czy to było takie hasło, które szczególnie na początku XXI wieku znalazło bardzo duży wydźwięk, szczególnie w środowiskach młodzieżowych dla osób właśnie, które interesowały się historią, które były nastawione bardzo patriotycznie. To było pewien synonim właśnie tego, że ci żołnierze mieli być potępieni, mieli być zapomnieni, miało się o nich nie pamiętać. Proszę zobaczyć, tu pan doktor wspomniał o tych pochówkach. Słynna łączka na Powązkach. Chowano tych żołnierzy w grobach nieoznakowanych. Na te pochówki często przypadały jeszcze, czy chowano, na przykład działaczy komunistycznych. I dopiero wtedy stawiano. Nie miało właśnie być o nich miejsca. I Polska to jest jeden z krajów, w których działała właśnie partyzantka. Podziemie niepodległościowe. Ale trzeba pamiętać, że również tego typu działania były na terenie Litwy, Łotwy i szczególnie też Estonii. O tych krajach, o tej partyzantce też trzeba wspomnieć.
Czyli ja bym tutaj też nawiązywał do tego żołnierzy wyklęci w sposób bardzo taki pozytywny, ponieważ wroga, nawet zwycięska armia szanuje żołnierzy przeciwnika, nie traktuje ich w taki sposób, jak zostali potraktowani oficerowie i żołnierze, którzy walczyli, broniąc swojej ojczyzny, zostali pokonani w nierównej walce. Tak nie traktuje się drugiego człowieka, nie traktuje się żołnierza, więc oni nie przez nas, przez Polaków, ale przez Armię Czerwoną, przez Sowietów, byli potraktowani po prostu jako wyklęcie. Odebrano im wszelkie honory, nie tylko te honory żołnierskie, ale również te honory wypływające z godności drugiego człowieka jako osoby, więc ja osobiście nie uciekałbym w żaden sposób od tego sformułowania żołnierze wyklęci, bo tak byli potraktowani przez Związek Radziecki, pan doktor?
Ja pracuję w IPN-ie, w pionie edukacyjnym. Mam bardzo dużo pogadanek, prelekcji na temat właśnie żołnierzy wyklętych i właściwie muszę powiedzieć, że na każdym spotkaniu w 99,9% zawsze znajdzie się głos, który w mniej lub większym stopniu oburzenia zarzuca mi, dlaczego nie używam o wiele bardziej prawidłowego pojęcia żołnierze niezłomni, tylko mówię cały czas żołnierze wyklęci. Ja tak troszkę mówię na to spór o filiokłę od Ducha Świętego, który podzielił chrześcijaństwo. Niepotrzebnie się na nim skupiamy. No, ustawodawca wybrał termin żołnierze wyklęci jako poniekąd urzędnik państwowy, żeby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania, również stosuje tą nazwę, chociażby ze względów na edukowanie i nauczanie młodzieży. Ale jak najbardziej szanuję pojęcie żołnierz niezłomny. Jest ono piękne, jak najbardziej godne. Niemniej tutaj właśnie uważam, że nie powinniśmy za każdym razem spierać się o kwestię nazewnictwa, jak nazywamy tych bohaterów, bo to byli bohaterowie, o których czynach trzeba opowiadać.
Żołnierze wyklęci.
Tak.
Prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Ojcze Benedykcie. Boże. I szczęść Boże Panu w studio. Dzwoni Teresa z okolic Białegostoku. Ja chciałam powiedzieć takie zdarzenie, to znaczy zdarzenie. Jak pomagali, ludność wiejska pomagała partyzantom. Otóż opowiadała mi moja ciocia, dziś już 89-letnia kobieta. No to już było kilka lat temu, bo pewnie dziś by już tego nie opowiedziała. To było w Średnicy Jakubowięta. Wieś Średnica Jakubowięta koło Wysokiego Mazowieckiego. Tam wychowywała się właśnie moja ciocia z domu Wojno. I ciocia uczyła się w Krzyżewie lub w Mazowiecku, nie wiem. Ale kiedy przyjeżdżała do domu na sobotę, czy tam na niedzielę, to zastawała dość często mężczyzn, którzy spali po drugiej stronie domu, bo ten dom tak był tak zwany dwuględny. Tak, na jedną stronę rodzina mieszkała, na drugą stronę takie wolne te pokoje dwa. I kiedy przyjeżdżała, to właśnie mężczyźni spali tam w tym domu. I potem, no wiadomo, że było, okazało się, że to właśnie żołnierze Kamińskiego, huzara. I babcia zawsze mówiła Wojno, ona miała 8 dzieci, mówi, że ja się boję, mówi, tego, że wy przychodzicie tutaj, bo mówi, ja mam 8 dzieci, co będzie, jak wy pójdziecie? Ale pan Kamiński mówi, że niech się pani Wojno nie boi, to nic nie będzie. Otóż miała jednak słuszne obawy, bo po jednym takim noclegu trzeba było przemieścić się tym żołnierzom aż do stacji Czyżew, bo w Szepietowie, gdzie blisko jest do tej Średnicy Jakubowięta, było bardzo blisko, ale wtedy jeszcze nie zatrzymywał się tam pociąg. Więc dziadek założył furmankę, zaprząg konia i przewiózł tych żołnierzy tam do właśnie aż do Czyżewa, do stacji. No ale jakaś życzliwa dusza się okazała i wydała dziadka. Więc dziadek został aresztowany i siedział bardzo długo, nie wiem jak długo w więzieniu siedział, bo ciocia tego nie pamięta, ale kiedy wrócił do domu, po drodze właśnie wysiadł w tym Czyżewie, gdzie miał 2 siostry, zaszedł do nich, one go nie poznały. Przyjechał do domu, to miał tak zbite plecy, sine, że nie wiem, czy ran z robakami tam nie było, bo już trochę nie pamiętam, bo to już babcia, ciocia mi dawno opowiadała, że przykładała babcia mięso, żeby to robactwo wylazło z tych pleców. No i to takie właśnie są wspomnienia. Postanowiłam podzielić się tym. Bardzo przykre te wspomnienia.
Dziękujemy pani Tereso. Bardzo gorąco dziękujemy. za te wspomnienia. Pierwsze pytanie, czy i gdzie można sprawdzić historię dziadka, o którym mówiła pani Teresa?
Nawet przez internet w pierwszej kolejności warto zajrzeć do katalogów Instytutu Pamięci Narodowej, które na bieżąco są aktualizowane, które zawierają właśnie nie tylko, jak się powszechnie wydaje, osoby, które były tajnymi współpracownikami, informatorami itd., itd., ale również są to katalogi, które gromadzą informacje na temat żołnierzy wyklętych, członków Solidarności itd., itd., itd. I można to w tej chwili zrobić nawet i poprzez internet. Jeżeli chodzi o uzyskanie bezpośredniego dostępu do materiałów osób, które są do tego ustawowo uprawnione, wówczas należy się udać do najbliższego oddziału albo delegatury, chociażby Instytutu Pamięci Narodowej, a i nawet telefonicznie porozmawiać z osobami, które w danym rejonie specjalizują się, jeżeli chodzi o tematykę żołnierzy wyklętych.
Dziadek przeżył. Jaki los spotykał, w jakich procentach, czy to jest mniej więcej, posiadamy takie dane tych, którzy byli więzieni, kto trafiał pod, że tak powiem, pod strzał, a kto był wypuszczany?
Procentowo ja tutaj nie podejmuję się. Ja nawet nie wiem, czy specjaliści, którzy badają bezpośrednio dokumenty związane z żołnierzami wyklętymi, zdecydowaliby się na określenie jakichkolwiek procentów. Pamiętajmy, jedna sprawa, los dzieci. To były dzieci z traumą. Przecież one przez kilkadziesiąt lat żyły z takim poczuciem syn, córka, bandyty. Syn, córka, bandyty. Także tutaj pod tym względem, o ile oni dożyli lat 90., to wówczas ich los zaczął się odmieniać. Także tutaj jest taka sprawa, o której można powiedzieć.
Doktor Wiśniewski?
Właśnie, pan doktor słusznie zauważył. Los rodzin tych żołnierzy, tych osób był często bardzo trudny. Dostęp do edukacji. Często była taka sytuacja, że młodzi, dzieci później wkraczające w świat dorosły, uczące się, miały dostęp z dostępem do studiów, różnych kierunków. Często nawet nie mogły iść do szkoły średniej. Kierowano ich do zawodówek, jakbyśmy to określili. Też kwestie zajmowanych stanowisk, często zwolnień z pracy. Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś się ujawnił, często w pracy po jakimś okresie był zwalniany jako osoba, która jest niepewna, lepiej nie mieć kłopotów przez nią, bo nachodzi przecież funkcjonariusz UB, później SB, sprawdza, kontroluje i te sytuacje powtarzały się często. Tak naprawdę te osoby były traktowane jako osoby drugiej kategorii właściwie do lat 60., 70. W późniejszym czasie może nieco o tym zapominano, ale nigdy nie mogły pełnić żadnych funkcji. Oczywiście, jeżeli, przepraszam za określenie, wyparły się, czy rodziny, czy swojego na przykład taty, to tak, to wtedy pokazywano, zobaczcie, to jest właściwe podejście, ale takich zachowań na szczęście było niewiele.
Żołnierze wyklęci, historia i pamięć, doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz w naszym studium. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Miałem okazję się dodzwonić znowu, ojcze. Temat jest akurat na topie, prosimy, że tak powiem. No, ja jako starszy człowiek czasy pamiętam z wypowiedzi dziadziów, ojców na temat tych spraw właśnie Wołynia, na temat spraw tych żołnierzy wyklętych. W rodzinie mojej też byli partyzanci w Armii Krajowej. Halo, słyszymy się?
Tak, jak najbardziej.
W Armii Krajowej, no i w batalionach chłopskich z racji tego. Ja później może będzie jeszcze czas, to przypomnę, to, no ale mniejsza o to. Jak tu powiedział pan profesor, te represje były rodzinne ogromne. Ja też między innymi za to, że działali wujkowie, dziadkowie. Edukację zakończyłem na szkole zawodowej, to lata 60. były, chociaż egzamin zaliczyłem bardzo dobrze, ale z braku miejsc tak zwanych kiedyś. Ale wróćmy do tematu. sprawa żołnierzy wyklętych. Ja może przedmówczyni moja tutaj mówiła, że nasi żołnierze niezłomni. No ojciec też powiedział wyklęcie. No słowo wyklęcie ze słowem przeklęcie jakoś to tak troszkę, że tak powiem, się komponuje. Może ja bym powiedział żołnierze niezłomni. Niedawno zmarł ostatni ten znajomy mój żołnierz AK, właśnie oficer AK. Pochowaliśmy go niedawno. Ja też byłem na mieście, bo wziąłem synowy. Piękne sztandary, młodzież ze sztandarami szła do kościoła, do sanktuarium i wsi właśnie starzy w mundurach. Pięknie to wyglądało, aż łzy miałem w oczach. No ale wróćmy do tematu. Ci żołnierze wyklęci, że tak powiem, już będą łatwiej mi się to może będzie mówić. W rodzinie miałem kilku, te represje były i, no i to do dzisiaj się odczuwa też w społeczeństwie przynajmniej. Tak. No mniej, ale ci ludzie zrobili bardzo dużo dla Polski. Była dyskusja na temat powstania warszawskiego też. Ja może i to troszkę ruszę, że to było niepotrzebne. Potrzebne było. Jak mówił mi właśnie ten Achowicz, tak powiem, zmarł niedawno. Było wiadomo 3 dni, że po 3. czy po 4. dniu ci oficerowie AK, ale co pokazaliśmy? Jesteśmy narodem walecznym, jesteśmy narodem bitnym, jesteśmy narodem, jesteśmy niepokonanym. Bo to jest prawda taka, jak wiedział kiedyś któryś z tych żołnierzy wyklętych, kozakowców, tutaj nie będę nazwisk wymienił ani pseudonimów, bo kilka lat temu była ta audycja na temat rzezi, to zacząłem tam pseudonimami troszeczkę mówić, to się ludzie boją się tutaj u nas, no w tym naszym wschodzie, w tym Wołyniu, to jednak dzisiaj się boimy, nawet i na te tematy mówić, zaraz coś mi powie, że odważny jestem, że do dyskusji się wpiąłem. No ale tak powiem szczerze, to ktoś to mówi,
panie
że nie
Bogdanie,
było
jaka jest przyczyna, to... przyczyna tego lęku, czy wręcz...
Ojcze, to jest, powiem szczerze, dzisiaj w domach ludzie się boją o tym mówić. Mieszkam już w granicy, 2 kilometry od granicy. No dzięki, może nie dzięki Bogu, ale temu wirusowi nie mamy tu Ukraińców. To masa ich przyjeżdżało. Myśmy słyszeli ich te rozmowy w nocy, bo synowa pracowała w Tesco i nieraz 24 i gdzie oni w tych busach spali. No to nie ma żadnego pojednania. Ludzie kochani, gdzie nasi wywiad, kontrwywiad, gdzie nasze władze, gdzie włodarze nasi? Po co my im tam za przeproszeniem leziemy między te pośladki? My starzy ludzie, no nie pamiętamy, za Stalina urodzony jestem, pamiętam te wszystkie wypowiedzi, łzy w oczach dziadków, rodziców. No to coś okropnego, no Boże mój kochany, po co ci ludzie walczyli, ginęli? No w tej chwili dzięki Bogu mamy tą wolność. Równość i braterstwo, jak to mówią. Chwała im za to. Pisałem na Twitterze, mam czas, jestem na emeryturze, oglądam wszystkie audycje, filmy w telewizji, w internecie dużo czytam, dużo piszę. Ludzie mi za to i dziękują, ale są i łapki w dół, że tak powiem. Czyli nie wszystkim to się podoba. Jeszcze dzisiaj, przy tylu latach po wojnie, tyle lat mamy wolności, już ćwierć wieku. I jeszcze są przeciwnicy tego. Ludzie, my jesteśmy wybitnym narodem. Ja już mówiłem, w wojsku byłem też w 72 roku we zwiadzie na szkole podoficerskiej, to politruk ten komu powiedział do mnie. W otwarciu był za nazwisko, do dzisiaj jestem szykanowany. Powiedział, my z was nie zrobimy socjalistycznego wojska. Bo was wyszkolili dziadkowiku burżuje. Bo dziadek był jednym oficerem w wojsku, drugim był oficerem w wojsku.
Dziękujemy panie Bogdanie gorąco serdecznie.
Boże, zdrowie życzę.
Też życzymy zdrowia i coraz więcej ludzi odważnych.
Ale w dalszym ciągu jest ten spór o żołnierze wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Ten spór właściwie trwa od początku XXI wieku, jak zaczęto mówić o żołnierzach niezłomnych w latach 90. na początku XXI wieku. Pojawiły się głosy, że zaczęliśmy czcić, szczególnie w ostatnim okresie, bandytów. Tu właśnie ten wątek też i antysemicki bardzo często poruszano. Też często były podawane przykłady brutalnego, wręcz zbrodni wojennych, których dopuścili się, może to nie nazywalibyśmy żołnierzami. Osoby właśnie uzbrojone, które często walczyły. Też była taka sytuacja, że często prości żołnierze wykonywali różnego rodzaju działania, które nie miały sankcji. Rozkazu, sankcji prawnej swoich przełożonych. Też były te przykłady, to jest nawet tutaj białostockie. Ale ten spór trwa do dnia dzisiejszego o żołnierzy niezłomnych. Też po części to jest to wynik tego, o czym mówiłem. Często władze komunistyczne przebierały tych swoich żołnierzy i ukazywali się oni w glorii właśnie jakiegoś oddziału partyzanckiego, a realizowali to, co w pewien sposób zaplanował nasz okupant albo no, władze komunistyczne.
Telefon pana Bogdana poruszył nas, pan doktor Przemysław Wójtowicz.
Ja przyznaję, że zasłuchałem się w dawno niesłyszany kresowy akcent, świetny, pana Bogdana. To rzeczywiście coraz rzadziej się spotyka, zwłaszcza tutaj z perspektywy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie akurat przyszło nam żyć. Ale wracając do kwestii żołnierzy wyklętych. My lubimy patrzeć na historię w sposób taki zero-jedynkowy, czarno-biały, a rzadko które wydarzenia, rzadko który proces w historii rzeczywiście takowy jest. Jest mnóstwo szarości, ale także zdarzają się czarne, ciemne elementy. I oczywiście, że tak jest również i z historią żołnierzy wyklętych. Ale pamiętajmy o właściwych proporcjach. Na kilkudziesięciu, ponad nawet i na kilkuset dużych oddziałów żołnierzy wyklętych rzeczywiście możemy mówić o kilku przypadkach zbrodni, dużych zbrodni wojennych, typu Pawłokoma, typu Zaleszany i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że my historycy to ukrywamy. To nie jest tak, że my historycy o tym nie mówimy. Nawet i w ramach IPN-u przecież o tego typu rzeczach już są publikacje, a nawet i książki. Pamiętajmy o promilu. Ten promil rzeczywiście negatywnej działalności, którą trzeba potępić, która nie była godna z honorem, z mundurem żołnierza polskiego. Miały takie rzeczy miejsce, ale to był promil. To był promil, natomiast cała reszta, te kilkadziesiąt wielkich dowódców zachowywała się godnie, działała, walczyła o suwerenność państwa polskiego.
Żołnierzy wyklęci, historia i pamięć. Zadam pytanie bardzo szerokie, ale na te cztery ostatnie minuty. Polska racja stanu historyczna albo polityka historyczna Polski, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, na co powinniśmy zwracać uwagę?
Kiedy się zaczęła ta polityka historyczna dotycząca właśnie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych? Tak naprawdę zaczęła się dopiero gdzieś 15-20 lat temu. Zwrócono dopiero wtedy uwagę na ten pomijany wątek naszej historii. Wspaniały wątek, pokazujący, że Polacy nie ugięli się i nie zaakceptowali fałszywej władzy rządów, które no nie do końca były rządami polskimi. Racją stanu jest, żeby...
A układ międzynarodowy to już wtedy potwierdził, prawda?
Tak, układ potwierdził dla naszych sojuszników, można by powiedzieć dawnych sojuszników Zachodu. Był to temat bardzo drażliwy. Nie chciano wtedy poruszać właściwie tych tematów. Dopiero po jakimś czasie Polonia nawet zaczęła zwracać na to uwagę, ale ten temat no, nie był znany. Polska racja stanu to... Polska polityka historyczna tak naprawdę zmaga się z wieloma zagrożeniami, wieloma problemami. To jest też nowa polityka, nowa odsłona polityki na przykład Federacji Rosyjskiej, polityki historycznej, która w pewnym momencie zaczęła zwracać uwagę na przykład na wybuch II wojny światowej, na odpowiedzialność na przykład Polaków za to, że wybuchła II wojna światowa, z gruntu rzeczy fałszywy, nie niosący żadnych przesłanek historycznych, ale taka narracja. 44-45 rok dla na przykład mieszkańców Białorusi, Federacji Rosyjskiej, to są bandyci. Dlaczego? Bo oni walczyli z naszą Armią Czerwoną, ale przecież nasza Armia Czerwona przynosiła wolność, swobodę, można było...
Mamy do czynienia z dezinformacją?
Tak. Tak, wykorzystywanie właśnie pewnych rzeczy, pewnych mitów.
Panu doktorowi Przemysławowi Wójtowiczowi.
Wydaje się, że sprawa żołnierzy wyklętych jest jedną z ostatnich białych plam, które tutaj powinniśmy jeszcze coraz bardziej nagłaśniać. Obok żołnierzy wyklętych na pewno kwestia ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego jest również kolejną taką białą plamą, którą ostatnio od kilkunastu lat mocno historycznie podkreślamy, nagłaśniamy, ale jeszcze dużo w tej materii trzeba wypracować i jeżeli chodzi zwłaszcza o młodzież, dotarcie do młodzieży, którzy no powiedzmy sobie wprost w większości przypadków nie interesują albo średnio interesują się historią. Takie mamy teraz czasy.
Czym zajmuje się koordynator RODM i co to jest RODM?
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Instytucja właśnie współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działająca przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ja jako koordynator, mój zespół zajmuje się organizacją różnego rodzaju, między innymi również uroczystości historycznych. We wrześniu 2020 roku byliśmy współorganizatorami uczczenia święta Sybiraka, 17 września. Mówiliśmy na przykład o deportacjach Polaków.
Jak długo to będzie w Białorusi święto?
Oby nie, oby nie. Właśnie, ale mówiliśmy o deportacjach Polaków w 1944-1945 roku, między innymi z Pomorza. Bo trzeba pamiętać, że te deportacje dotyczyły nie tylko obszarów tak zwanych Kresów Wschodnich, nie tylko Białostoczyzny, wschodnich obszarów dzisiejszej III RP, ale również terenów Pomorza. Dotknięci byli tymi deportacjami Kaszubi oraz Ślązacy. Ośrodek Debaty Międzynarodowej oprócz tej polityki historycznej prowadzi również działania zmierzające do rozszerzenia naszej wiedzy o kwestiach międzynarodowych, pokazania polskiego punktu widzenia na niektóre kwestie międzynarodowe.
Bardzo gorąco dziękuję. Dodajmy, że 17 września to dla nas 1939 roku napaść Sowietów na Polskę. Prezydent Łukaszenko chce, by to był dzień, święto 17 września 1939 roku zjednoczenia narodu białoruskiego. Ale to nie temat dzisiejszej naszej rozmowy. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz, naszymi Państwa gośćmi w Rozmowach Niedokończonych. Dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.